Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dialog jest uczciwy, kiedy respektuje dzielące nas różnice, powiedział papież do Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych.
Autentyczna wolność, prawo naturalne i nauczanie religii to tematy papieskiej audiencji dla nowej ambasador Kanady.
W Watykanie zaprezentowano dokument o pomocy psychologicznej w formacji kandydatów do kapłaństwa.
30 października witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Trwające od ponad 30 lat regularne kontakty Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych ze Stolicą Apostolską, przypomniał papież, przyjmując w Watykanie jego delegację. Przy tej okazji potwierdził zaangażowanie Kościoła w wypełnianie zasad soborowej deklaracji Nostra Aetate. Potępiła ona wszelkie formy antysemityzmu, stanowiąc kamień milowy w dziejach relacji katolicko-żydowskich. Benedykt XVI wskazał, że chrześcijanie są dziś coraz bardziej świadomi duchowego dziedzictwa wspólnego z narodem wybranym. Również Żydzi są wezwani do odkrywania tego, co ich łączy ze wszystkimi wierzącymi w Boga Izraela, który objawił się w swej mocy i życiodajnym słowie. Winniśmy dawać wspólne świadectwo Bożej miłości, miłosierdziu i prawdzie. Ma to żywotne znaczenie w naszych czasach, zagrożonych utratą duchowych i moralnych wartości, gwarantujących ludzką godność, solidarność, sprawiedliwość i pokój.
W naszym udręczonym świecie, tak często naznaczonym ubóstwem, przemocą i wyzyskiem, w dialogu między religiami i kulturami trzeba dostrzegać coraz bardziej święte zobowiązanie. Dotyczy ono tych, którzy angażują się w budowanie świata godnego człowieka. Trzeba umiejętności wzajemnej akceptacji i poszanowania, mówienia prawdy w miłości. Istotna jest ona dla przezwyciężania różnic, zapobiegania nieporozumieniom i unikania zbytecznych konfrontacji. Jak sami doświadczyliście w ciągu lat spotkań w Międzynarodowym Katolicko-Żydowskim Komitecie Łączności, dialog jest poważny i uczciwy tylko wówczas, gdy respektuje różnice i uznaje innych właśnie w ich odmienności. Szczery dialog wymaga zarówno otwarcia, jak i silnego poczucia tożsamości z obu stron. W ten sposób każdy zostanie ubogacony darami drugiego.
Papież przypomniał swe niedawne spotkania z Żydami w Nowym Jorku, Paryżu i Watykanie. Zapewnił o modlitwie za Kongres Religia o Społeczeństwo Dzisiaj, który zostanie zorganizowany przez Żydowski Komitet Konsultacji Religijnych w przyszłym miesiącu w Budapeszcie. Będzie tam też delegacja watykańska.
Program 10-dniowego kongresu zaprezentował rabin David Rosen. Zwracając się do Ojca Świętego, wyraził też solidarność społeczności żydowskiej z prześladowanymi chrześcijanami, zwłaszcza w Iraku, Indiach oraz południowej i południowo-wschodniej Azji. Wyraził podziękowanie chrześcijanom, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów. Ponadto ponowił prośbę o udostępnienie uczonym wszystkich materiałów Archiwum Watykańskiego dotyczących tego okresu.
W związku ze stale powracającymi żądaniami otwarcia archiwów, watykański rzecznik prasowy przyznał, że są one wprawdzie zrozumiałe i nawet uzasadnione metodologią badań historycznych. Ksiądz Federico Lombardi raz jeszcze przypomniał jednak, że wymaga to niestety czasochłonnych prac przygotowawczych, takich jak katalogowanie zbiorów. Archiwum Watykańskie jest udostępniane według okresów zasiadania na stolicy Piotrowej poszczególnych papieży. Dotychczas jest to rozciągnięte do końca pontyfikatu Piusa XI. Przy obecnych możliwościach kwalifikowanego personelu archiwum do otwarcia całych zbiorów z pontyfikatu Piusa XII potrzeba będzie 6 do 7 lat, powiedział dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Autentyczna wolność, prawo naturalne i nauczanie religii to niektóre z tematów papieskiej audiencji dla nowej ambasador Kanady. Anne Lee złożyła dziś listy uwierzytelniające. W skierowanym do niej przesłaniu papież wyraził radość z ożywienia więzi tamtejszego kościoła ze wspólnotami tubylczymi. Podkreślił wysiłki tego kraju wkładane w umacnianie pokoju na polu międzynarodowym. Często dotyczy to tych samych spraw, w które angażuje się Stolica Apostolska, jak poparcie dla konwencji o zakazie min przeciwpiechotnych, czy troska o sytuację w afrykańskim regionie Wielkich Jezior.
Nawiązując do słów nowej ambasador o kluczowej roli katolicyzmu dla kanadyjskiego społeczeństwa, Benedykt XVI zwrócił uwagę na przemiany w wielu dziedzinach, nieraz niepokojące. Można zapytać, czy nie oznaczają one kroku wstecz, gdy chodzi o koncepcję istoty ludzkiej. Dotyczy to zwłaszcza takich dziedzin jak obrona życia i rodziny opartej na naturalnym małżeństwie. papież wskazał na konieczność właściwego rozumienia wolności. Coraz częściej pojmuje się ją jako wartość absolutną, nietykalne prawo jednostki, pozwalające jej całkowicie decydować o swym życiu, śmierci czy małżeństwie, określając ich charakter i cele. Zapomina się przy tym o pochodzeniu wolności od Boga i jej wymiarze społecznym. Prawdziwa wolność musi respektować naturalne prawo moralne, które jest powszechne, zaznaczył Ojciec Święty. Poparł też wysiłki na rzecz rodziny podejmowane przez kanadyjskich biskupów. Przypomniał, że zapewnienie nauczania religii dzieciom jest niezbywalnym prawem rodziców. Ponadto zachęcił Kanadyjczyków do kontynuowania swej tradycji otwarcia na przybyszów z innych krajów.
Nowa ambasador Kanady przy Stolicy Apostolskiej ma za sobą 35-letnią karierę dyplomatyczną. Anne Lee kilkakrotnie reprezentowała swój kraj jako ambasador, w tym także w Polsce i w Rosji. Mówi też po polsku i po rosyjsku.
Studenci i wykładowcy papieskich uczelni Wiecznego Miasta uroczyście inaugurują rok akademicki. Po południowej Eucharystii w Bazylice Świętego Piotra przewodniczy kardynał Zenon Grocholewski. Na zakończenie liturgii z jej uczestnikami spotka się Benedykt XVI.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kongregacja Edukacji Katolickiej opublikowała normy korzystania z fachowej pomocy psychologicznej w przyjmowaniu i formacji kandydatów do kapłaństwa. Zawierający je dokument zaprezentował dziś w Watykanie prefekt tej dykasterii, kardynał Zenon Grocholewski.
Przede wszystkim staramy się powiedzieć, że nie należy do psychiatry czy psychologa rozstrzyganie o powołaniu czy prowadzenie młodego człowieka w kierunku kapłaństwa. To należy do Kościoła, czyli głównym tym, który na końcu rozstrzyga, czy kandydat jest zdolny podjąć obowiązki kapłańskie, jest biskup. Natomiast gdy chodzi o formację młodego kapłana, o formację duchową, to głównym kompetentnym jest ojciec duchowny. Natomiast psycholog czy psychiatra może być pomocą w niektórych przypadkach. Z tym, że to nie jest główny czynnik nigdy, to jest tylko pomocny. I dlatego my głównie liczymy na działanie łaski Bożej, bo powołanie kapłańskie jest powołaniem Bożym, a więc ta łaska Boża jest niezastąpiona, czyli bez działania łaski nikt nie może się wydobyć ze swoich słabości, a psycholog, psychiatra z drugiej strony może być rzeczywistą pomocą. Ale my nie jesteśmy za tym, żeby na przykład psycholog był jednym z formatorów stałych w seminarium, tylko żeby był przywoływany wtedy, kiedy potrzeba.
Kardynał Grocholewski podał dwie racje opracowania wskazań odnośnie do korzystania z fachowej pomocy psychologicznej w przyjmowaniu i formacji kandydatów do kapłaństwa. Chodzi o zwrócenie uwagi na rany w psychice młodego człowieka związane z mentalnością dzisiejszego świata oraz o uwzględnienie w przygotowaniu przyszłych księży także formacji ludzkiej.
Sprawiedliwość międzypokoleniowa oraz solidarność z krajami południa. Na tych dwóch zasadach powinny się opierać wszelkie zmagania o powstrzymanie zmian klimatycznych na świecie, uważa grupa ekspertów, którzy na zamówienie Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej opracowali raport pod tytułem Refleksja chrześcijańska o zmianach klimatycznych. Apelują oni również do chrześcijan, aby dali przykład nowego, bardziej przyjaznego dla natury stylu życia. Stolicy Apostolskiej proponują ratyfikowanie protokołu z Kioto, a papieżowi wydanie specjalnej encykliki o ekologii.
Aby uporać się ze zmianami klimatycznymi, nie wystarczą decyzje polityczne, czytamy w opublikowanym wczoraj raporcie. Trzeba przekonać obywateli do zmiany stylu życia. Powinien się on opierać na świadomym i dobrowolnym umiarkowaniu, które nie byłoby postrzegane jako ograniczenie, lecz jako sposób na polepszenie warunków życia. Raport wzywa Unię Europejską, aby stała się prekursorem ogólnoświatowych reform i zajęła wyraźne stanowisko w obronie przyszłych pokoleń i mieszkańców krajów rozwijających się. Te dwie kategorie ludzi poniosą bowiem najcięższe konsekwencje zmian klimatycznych.
Grupa robocza Komisji do spraw zmian klimatycznych została ustanowiona przez biskupów z Unii Europejskiej w styczniu bieżącego roku. Na jej czele stanął były komisarz europejski do spraw rolnictwa, profesor Franz Fischler. W grupie 10 ekspertów znalazł się również profesor Leszek Karski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Kwestia nauczania religii w szkołach w kontekście reformy szkolnictwa jest jednym z tematów dyskutowanych przez biskupów Słowacji. W Donowalach koło Bańskiej Bystrzycy dobiega końca 61. sesja plenarna tamtejszego episkopatu.
Dwudniowe spotkanie rozpoczęto refleksją nad owocami zakończonego w ubiegłą niedzielę w Watykanie synodu biskupów. poświęconego Słowu Bożemu. Wiele uwagi biskupi poświęcili reformie szkolnictwa, którą zaczęto wdrażać wraz z początkiem obecnego roku szkolnego. Zmiany wprowadzono na razie tylko w 3 wybranych klasach. Dotyczą one jednak i lekcji religii, gdyż zmniejszono ilość godzin nauczania z 1 tygodniowo na 1 na 2 tygodnie. Jak dotąd nie pomogły otwarte pisemne protesty biskupów. Postanowiono więc, że ten eksperyment Ministerstwa Szkolnictwa będzie monitorowany w gronie ekspertów i stanie się przedmiotem rozmów z rządem. Poza tym biskupi wyrazili kolejny już raz duże zainteresowanie pracą zagranicznych misji duszpasterskich. Przyjęto propozycję Rady Episkopatu do spraw migrantów, to do konkretnych działań na rzecz ochrony zagrożonych kobiet i rodzin rozdzielonych faktem pracy poza krajem. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Brytyjscy biskupi do ostatniej chwili starają się zapobiec ostatecznemu przyjęciu prawa o ludzkiej płodności i embriologii, przegłosowanego w zeszłym tygodniu przez Izbę Gmin. Pozwala ono na tworzenie hybryd ludzko-zwierzęcych oraz ułatwia lesbijkom i kobietom samotnym dostęp do sztucznego zapłodnienia. Przed głosowaniem na ten temat w Izbie Lordów katolicy biskupi ujawnili kolejne odrażające szczegóły nowego prawa. Umożliwia ono pobieranie komórek jajowych od osób ubezwłasnowolnionych oraz od ofiar aborcji, a zatem ludzkie klony czy hybrydy będą tworzone z komórek ludzi, którzy nie wyrazili na to zgody.
Zdaniem kardynała Keitha O'Briena, który napisał w tej sprawie list otwarty do premiera Gordona Brauna, praktyki takie po raz ostatni widziano u nazistów, kiedy po wyzwoleniu obozów koncentracyjnych odkrywano pełną prawdę o pseudomedycznych eksperymentach. Wydawało się, że cywilizowany świat, wstrząśnięty tym odkryciem, na zawsze odrzucił takie praktyki. Nowe prawo stanowi w tym względzie koszmarny precedens, czytamy w liście kardynała O'Briena do premiera Wielkiej Brytanii. Oświadczenie podobnej treści wydał również arcybiskup Peter Smith. Walijski metropolita zarzuca też rządowi, że w tak kontrowersyjnej kwestii zabrakło konsultacji społecznych i rzeczowej debaty w Izbie Gmin.
We Włoszech jest prawie 4 miliony legalnych emigrantów. Najliczniejsze grupy pochodzą z Rumunii, Albanii i Maroka. W Rzymie zaprezentowano najnowsze dossier statystyczne Caritas na temat migrantów. Wynika z niego, że ostatnia dekada przyniosła największą falę migracji, porównywalną z tą, jaka miała miejsce po II wojnie światowej. Z niepokojem odnotowano, że we Włoszech mieszka wciąż wielu nielegalnych emigrantów, którzy między innymi dlatego, że nie posiadają pozwolenia na pobyt, zmuszani są do pracy na czarno, niejednokrotnie w niewolniczych wprost warunkach.
2/3 legalnych emigrantów zamieszkuje na północy Włoch. Na przykład w Bresci co 5 pracownik jest cudzoziemcem. Nadzieją dla starzejących się w galopującym tempie z powodu niżu demograficznego Włoch mogą być migranci mający więcej niż 2 dzieci. Cudzoziemcy są też nadzieją dla włoskiej gospodarki, zakładają firmy, inwestują także w rynek mieszkaniowy. Mieszkający we Włoszech cudzoziemcy mówią ponad 150 językami, prowadzą 146 etnicznych mediów, gazet, kanałów radiowych i telewizyjnych.
Kościół w Ameryce Łacińskiej chce sprawniej się angażować w głoszenie Ewangelii mieszkańcom tego kontynentu. O tym, jak to robić, dyskutuje w stolicy Panamy 26 latynoamerykańskich biskupów uczestniczących w kursie formacji stałej. Pomysłów na ożywienie ducha misyjnego w swych diecezjach szukają m.in. w dokumentach konferencji w Aparecidzie. Dzielą się też swoimi doświadczeniami i sprawdzonymi metodami ewangelizacji.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.